Dopóki na przykład miałem na smartfonie mojego pracowego maila, to czułem non-stop niepokój. I jak sobie skasowałem tego maila pracowego ze smartfona, to i mogę zrobić odwrotnie. Mogę wziąć ze sobą ten odtwarzacz, jak idę biegać, i nie wziąć telefonu. Jak masz smartfona, to tego nie rozdzielisz.
No też powoduje, że tracimy tą naszą taką zdolność uwagi, tak? I koncentracji. Ja na przykład u siebie coś takiego zaobserwowałam.
Dzień dobry w podcaście Gosia i Jerzy. To jest Gosia.
Dzień dobry, a to jest Jerzy.
I dzisiaj dalej idziemy w cyklu, tak? Cykl Cyfrowy Minimalizm. Odcinek drugi czy trzeci? Trzeci.
Odcinek trzeci i dzisiaj będziemy rozmawiać o...
Będziemy odzyskiwać kontrolę nad smartfonem.
Tak.
Co zrobić, żeby odzyskać kontrolę nad smartfonem, żeby to smartfon był naszym narzędziem, a nie my narzędziem smartfona?
Dzisiaj damy trochę rad i też podzielimy się naszym doświadczeniem.
No właśnie, tak będzie. Obiecujemy, że będzie dzisiaj dużo dobrych porad. Jeżeli tylko nie będziecie się bać, żeby je zastosować albo spróbować, to może coś fajnego z tego wyniknie.
Więc taką pierwszą radą, którą możemy dać, to jest wyłącz powiadomienia.
Ale Małgorzata, ale zaraz, bo jak wyłączymy powiadomienia, to przecież wszystko nas ominie.
Czyli mówisz o FOMO, tak?
Tak.
Czyli o...
FOMO. Co to jest FOMO?
No to jest taki
Fear of missing out.
Tak, czyli taki strach, że coś cię ominie.
Tak.
To jest rzeczywiście taki syndrom dosyć popularny, tak, że boisz się, że jeżeli nie zajrzysz do jakiejś wiadomości, czy do, w ogóle do swojego smartfona, to...
To coś, jakieś opportunities ci przylecą przed nosem,
tak,
i
albo
do końca
jakaś bardzo ważna informacja.
Tego... A właśnie, to jest dobre pytanie. Tak. To jest dobre pytanie, jaka ważna informacja?
No możesz się na przykład obawiać, że jeżeli... nie będziesz zaglądał do takich serwisów informacyjnych, to na przykład, nie wiem, nie będziesz widział, że na przykład już musisz pakować walizki i uciekać, tak?
Aha. A który serwis informacyjny mi powie, że powinienem się pakować? Jest taki? Jest taka strona internetowa, która się nazywa czydomaniewskastoi.pl. Mhm. Jak tam wchodzisz... To jest tak,
naprawdę?
Albo nie. Tak, dokładnie. Nie? No zazwyczaj jest tak, nie? Chociaż myślę, że po pandemii to już może być trochę inaczej. No to, to powinna być taka strona, czy już należy się pakować.pl.
Wiesz co, nie, no oczywiście tutaj, no ja rozumiem, że jakby zrozumiałe są jakby takie obawy, tak, czy strachy, zwłaszcza w naszej obecnej sytuacji.
A ja myślę, że nie są
natomiast
zrozumiałe.
Natomiast, no po prostu, wiesz, no chodzi o to, żeby nie zaglądać tak cały czas, jakby nie karmić tego swojego strachu i tych swoich obaw, bo jakby, no nic z tego nas dobrego nie wyniknie, a tylko możemy popaść w jakąś właśnie panikę czy stany depresyjne. Tak. Także wiesz, wracając na przykład do tych, bo tutaj mieliśmy rozmawiać też o powiadomieniach, na przykład...
Nie, bo chciałem spytać, no, które powiadomienia należy wyłączyć?
No na przykład powiadomienia z Facebooka, albo powiadomienia...
A nie uważasz, że to jeśli chodzi o Facebooka, to lepiej nie wyłączać powiadomień, tylko po prostu skasować,
nie,
Facebooka?
Tak, ale to już jest, był kolejny punkt, że w ogóle skasuj toksyczne, no odinstaluj, tak, no, toksyczne aplikacje,
no
tak?
To, czyli moim zdaniem, znaczy, jeśli chodzi o Facebooka, Instagram, TikToka i tak dalej, no to wypada po prostu...
Odinstalować, tak.
Zastanowić się, co to wnosi do twojego życia. No 99,9% ludzi, którzy oglądają czy tam słuchają ten podcast, powiedzą, no nic, nie? W sensie wchodzę na Face'a i jest mi gorzej, bo ktoś inny ma lepsze życie niż ja. Wchodzę,
no tak,
na Instagram,
albo...
jest mi gorzej, bo wyglądam gorzej niż te influencerki, które oglądam, czy ci, wiesz, faceci z bicepsami, których oglądam i tak dalej, nie?
No, no tak,
i...
albo wpadam właśnie w taki, w to scrollowanie takie, tak, ekranu niekontrolowane, że nagle, wiesz,
tak,
sprawdzam tylko jedną rzecz, a potem
później,
tak, budzę się dwie godziny później. O tym rozmawialiśmy w naszym poprzednim.
I to nie dość, że budzę się dwie godziny później wyluzowana i spokojna i zrelaksowana, tylko w jeszcze gorszej formie niż przed scrollowaniem, bo o to chodzi, nie? No dobra.
Czyli wracając...
Jakie powiadomienia wyłączyć, Małgorzata?
No właśnie, bo na przykład ja na moim obecnym telefonie, a już nie jest to smartfon.
Pokaż,
tylko,
jaki masz, go przy sobie?
Nie mam, nie mam przy sobie, no właśnie, co
bardzo
ciekawe.
Bardzo dobrze.
Nie, ale właśnie to jest taka moja...
Zaczęła go zostawiać, tak, za sobą, bo przestał być ciekawy.
Nie, no to właśnie ja opowiem, poczekaj. Właśnie to jest bardzo zabawne, ponieważ ja już których? 2 tygodnie? Tak, dwa tygodnie jestem ponownie bez smartfona, bo był taki moment, że właśnie miałam taki telefon minimalistyczny, potem wróciłam do smartfona i teraz od 2 tygodni znowu mam punkt.
Tak. Punkt MP02 Małgorzata używa, taki czarny, którego ja kiedyś miałem.
Śmieszna rzecz jest taka, że ja po prostu zapominam go ze sobą zabrać
i jak?
Po prostu w ogóle zapominam, że on
jest fajnie. Jest fajnie, że możesz wyjść z domu bez telefonu i nie odczuwasz niepokoju związanego z tym,
Nie, odczuwałam, wiesz, no pierwsza sytuacja, jak się okazało, że ty zapomniałeś dokumentów, które ci były potrzebne okazało się, że ja nie odbieram telefonu, bo go nie wzięłam.
To ja zrobiłem błąd, bo zapomniałem
dokumentów. Całe szczęście wpisałam w kalendarzu, gdzie jestem i można mnie było odnaleźć.
Tak, i to jest
ale
dobra
to,
praktyka.
Wiesz, nie wiem, to jest jakiś taki temat chyba na inny odcinek w ogóle, moje wrażenia związane z ponownym
Nagramy odcinek z wrażeniami Małgorzaty, bo myślę sobie, że fajnie byłoby tak sobie pogadać i zmaczować, znaczy w sensie w ogóle podyskutować, jakie są wrażenia moje. Ja jestem rok bez smartfona, później wróciłem na 2 miesiące do smartfona i później stwierdziłem, że nigdy więcej i teraz jestem z powrotem bez i już zawsze tak będzie. Versus Małgorzata, która miała te okresy trochę krótsze. Nie byłaś nigdy rok bez smartfona. Nie. Myślę, że byłaś miesiąc chyba najdłużej jak do tej pory. No i jest dużo. Małgorzata ma tutaj takich swoich argumentów za tym, dlaczego jej zdaniem ten smartfon jest ważny, szczególnie w sytuacji, w której się różne rzeczy wokół domu załatwia. Ale o tym faktycznie można osobny odcinek nagrać. Wróćmy do tych powiadomień, bo dzisiejszy odcinek ma być o tym, co można zrobić, żeby odzyskać kontrolę nad smartfonem, żeby smartfon nas nie kontrolował. Więc ja zadaję specjalnie to pytanie po raz trzeci, które wyłączyć powiadomienia.
Dzisiaj mam powiadomienia, jak przyjdzie do mnie jakaś wiadomość.
Ale czekaj, ty nie masz smartfona, no.
No nie mam smartfona, no
więc
tak.
Wyobraźmy sobie, że jeszcze mamy
ten smartfon. Ja już nie pamiętam, ja pamiętam, że przychodziły do mnie powiadomienia, jak dostawałam właśnie z różnych aplikacji. Miałam zainstalowane różne aplikacje i jakaś przyszła na przykład wiadomość, to na WhatsAppie właśnie, albo... że przyszedł mail.
To już jest zła praktyka. Nie, dobrze, to Małgorzata ma złe praktyki i ja trochę poprawię. Moim zdaniem wszystkie powinny być powiadomienia wyłączone, poza tymi generowanymi przez ludzi. Czyli jeżeli na przykład potrzebujesz być w kontakcie z rodziną, która używa WhatsAppa, bo tak się składa, że jest gdzieś daleko i ten WhatsApp jest sensownym wyjściem, żeby się ze sobą komunikować, to powiadomienie z WhatsAppa jest okej. Okay. Natomiast mail to już nie jest okej, okay, no bo mailem przychodzą różne rzeczy, nie tylko generowane przez ludzi, przychodzą jakieś statusy, przychodzą jakieś tam, wiesz, mailingi, rozumiesz, no. Więc maila nie. Moim zdaniem te powiadomienia, które są generowane przez ludzi, czyli telefon, tak, SMS, tak. WhatsApp, jeżeli tam po drugiej stronie jest człowiek, a nie jakieś grupy ludzi, których nawet nie znasz, bo to też zależy, co się ma na tych komunikatorach. Tak, no nie wiem, jeżeli ktoś używa Telegrama czy Signala, no to tam też można mieć włączone powiadomienia pod warunkiem, że tam ludzie są po drugiej stronie, a nie boty. Mhm. Nie?
A to gdzie takie powiadomienia wyłączyć?
W systemie się wyłącza, no.
Czyli w ustawieniach w telefonie,
w ustawieniach systemu,
tak?
Się zazwyczaj wchodzi po prostu w ustawienia powiadomień, czyli w notifications i można sobie tam
A to nie trzeba w każdej aplikacji oddzielnie ustawić?
Nie, no oczywiście trzeba, znaczy, ale to najlepsza praktyka jest taka, że wchodzimy w ustawienie systemowe, wyłączamy powiadomienia zupełnie, a potem włączamy po kolei tych kilka, które są dla nas ważne, no bo niestety nasze smartfony wstają jak gdyby by default w takich stanach, że wszystkie aplikacje mają włączone powiadomienia. Co jest...
Aha, czyli jeżeli ja w telefonie wyłączę wszystkie w ustawieniach, wszystkie powiadomienia, to we wszystkich aplikacjach
one się
wyłączą.
Wyłączają, tak. Aha, no i potem idziesz per aplikacja i włączasz tam, gdzie chcesz. No to jest wygodniej jest włączyć 5 niż wyłączać 115, rozumiesz, nie?
Nie, no tak, rozumiem, no. Tak.
Więc to o to chodzi, nie? Co tam jeszcze można zrobić? No są jakieś tam takie próby, no na przykład w ostatnich iteracjach Androida jest coś takiego, taki digital well-being to się nazywa, digital well-being.
Tak, czyli to są takie jakieś
że co jakiś
ustawienia.
Czas, nie, że jak przychodzą do ciebie powiadomienia, to tam 2-3 razy aplikacja ci wysyła powiadomienie, za 4 razem się system pyta, czy ty naprawdę chcesz te powiadomienia, bo ty na nie reagujesz. Mhm. I tam wtedy sobie możesz zrobić swipe'a i powiedzieć, nie, ja ich nie chcę. Że jest takie trochę ułatwione zrezygnowanie z tych powiadomień, żebyś nie musiała 115 razy robić off. No ale zasadniczo i tak jest jeszcze bardzo źle, w sensie takim, że większość aplikacji wstaje właśnie i cię prosi od razu, daj mi dostęp do zdjęć, od razu daj mi dostęp do powiadomień. I większość ludzi klika OK i później się ląduje ze 120 właśnie aplikacjami, które wysyłają różne rzeczy, nie? Więc wyłączyć wszystkie powiadomienia, włączyć tych kilka, które są generowane przez ludzi. Telefon, SMS, WhatsApp.
No tak, bo dzięki temu nie jesteśmy niewolnikiem naszego telefonu, tak? Czyli nie reagujemy tak za każdym razem, kiedy gdzieś tam coś tam
kiedy piknie w kieszeni,
piknie
nie?
W kieszeni, tylko sięgamy wtedy, kiedy chcemy. Naprawdę chcemy.
No i teraz
czy potrzebujemy.
Pytanie, czy chcemy, czy jesteśmy przyzwyczajeni i to, no to będzie też. Za chwilę o tym będziemy gadać. Natomiast co jest jeszcze ważne, to jest to, że na przykład można, ja uważam, że na przykład to jest zła praktyka, żeby mieć maila na smartfonie, bo używanie maila na smartfonie jest niewygodne. Łatwiej się pisze na klawiaturze, na takiej klawiaturze łatwiej się pisze maile niż kciuczkami. Natomiast jeżeli już musisz mieć z jakiegoś powodu maila, no to z wyłączonymi powiadomieniami właśnie po to, żeby to nie było tak, że ktoś sobie wysłał maila do ciebie i wtedy cię wybija z jakiejś czynności, którą robisz, tylko to ty decydujesz kiedy. I dobra praktyka jest taka, że w ogóle tego maila nie sprawdzaj za często, tylko tak ze 3 razy dziennie, na początku dnia, w połowie i na końcu i koniec, nie? A w międzyczasie, żeby mieć dużo czasu na inne rzeczy, nie? Żeby umieć się skupić. No i ludzie, którzy dużo maili dostają, z tym mają też problem, tak? No bo FOMO jest dotyczące maila. A co, jeżeli tam mój szef o coś prosi, nie? A co, jeżeli mój mąż właśnie mnie błaga o pomoc, co jest oczywiście bzdurą, bo jakbym cię chciał błagać o pomoc, to bym pewnie do ciebie zadzwonił. Mm-hmm. W sensie, jakbym miał jakiś kłopot taki wymagający twojej pomocy. Ale ludziom się wydaje, że tam coś jest. Więc na przykład ja tak miałem, że dopóki na przykład miałem na smartfonie mojego pracowego maila, to czułem non-stop niepokój. I jak sobie skasowałem tego maila pracowego ze smartfona, to się wyluzowałem. Chociaż teoretycznie tam też dalej mogą być rzeczy, które mogą mojej uwagi wymagać. Natomiast druga rzecz, która mi bardzo pomogła, to jest to, że poinformowałem ludzi, z którymi pracuję, że jeżeli mają do mnie coś pilnego, to niech dzwonią głosowo na telefon, że nawet nie SMS, tylko to ma być telefon głosowy, żeby było wiadomo, że ja go odebrałem. No jeżeli się do mnie nie dodzwonią, no to znaczy, że się do mnie nie dodzwonili i muszą sobie ten problem rozwiązać inaczej, nie? Bo ja mogę spać na przykład, albo ja w weekend mogę być na spacerze i telefon może zostać w domu i to nie jest nic złego, nie? I to mnie bardzo mocno uspokoiło. Co jeszcze? Ustal granice korzystania z telefonu, na przykład poranki, wieczory bez smartfona. No, znaczy ja mam wrażenie, że w ogóle się opłaca późno sięgnąć po smartfona, że jeżeli już używamy, to dobrze mieć poranek bez niego, nie? W sensie takim. No i tutaj jest dobra rada, którą Małgorzata pisze w naszych notatkach, że żeby się budzić nie za pomocą telefonu, no bo jeżeli się budzisz za pomocą telefonu, to od razu widzisz te notyfikacje i już jesteś tam wciągana.
Tak, tylko żeby mieć budzik.
Tak, żeby mieć budzik, a telefon w innym pokoju w ogóle najlepiej.
Tak, wiesz co, bo właśnie bardzo, bardzo często ludzie budzą się, na przykład w nocy, i ja też tak miałam.
I
sprawdzałam mu na przykład, która jest godzina i sięgałam po telefon. I wiesz co, od razu cię jakby już wciąga, a to już jak, wiesz, mam ten telefon w ręku, to na przykład sprawdzę. Albo pierwsza,
newsy. Co się stało
pierwsza rzecz,
w nocy
pierwsza rzecz, którą robisz rano, no to sięgasz po telefon. To też tak nie powinno być, tak? No bo chcesz wyłączyć budzik, no i już masz ten telefon. Mhm. Także na pewno bardzo fajną opcją jest właśnie posiadanie budzika.
I powiedz mi teraz, jak bardzo było to dla ciebie bolesne i jak bardzo się czułaś niekomfortowo z tym, że nagle tego telefonu nie masz?
Bardzo bolesne.
Co nie?
Tak, bardzo, naprawdę bolesne. Pozostawienie telefonu w innym miejscu, w ogóle poza sypialnią, tak? No jest naprawdę takim, no pojawia się właśnie to FOMO, pojawia się jakiś taki brak, wiesz, no możliwości, jak dzieci zasną, że możesz sobie coś poczytać, pooglądać, zamiast się wyspać.
Dokładnie, no więc właśnie.
Tak, bo jeszcze taką radą, którą właśnie warto zastosować, to jest, że na przykład wszyscy zostawiają telefony w jednym miejscu, w jakimś innym, tak, właśnie pokoju, nie wiem, w jakimś salonie, tak, czy w kuchni i tam sobie zostawiają te telefony do ładowania.
Ołtarzyk do ładowania.
Tak, na wieczór, na poranek, tak, i nie sięgasz wtedy do smartfona.
Nie, no tak, no to jest dobra praktyka, no bo w ogóle No to też jak gdyby jest trochę w konsekwencji, znaczy w podobny sposób potraktowanie tego tematu, jak to, czy właśnie to ty kontrolujesz narzędzie, czy narzędzie ciebie kontroluje, tak? Czyli no jeżeli masz ten telefon w okolicy non-stop, no to siłą rzeczy będziesz do niego sięgać. Jeżeli on jest daleko, to siłą rzeczy nie będziesz do niego sięgać. No i teraz jest pytanie, czy w sypialni faktycznie to jest miejsce na to, żeby leżeć w łóżku w ciemności i sobie czytać, czy oglądać YouTube'a, czy coś tam. Jest, czy nie jest? No moim zdaniem nie, w sensie, no robiliśmy to i później przestaliśmy. Życie jest lepsze, jeżeli tego nie robimy, nie?
To prawda.
Jeżeli masz ochotę sobie coś poczytać, no to książka papierowa jest całkiem w porządku, nie? I można sobie poczytać, no. Natomiast ja to w ogóle uważam, że coraz bardziej w dzisiejszych czasach wygodne jest posiadanie, no jak gdyby narzędzi, które robią niewiele rzeczy naraz. I to jest na przykład coś takiego, co bardzo mocno jest w przeciwieństwie do smartfona, tak? Czyli smartfon jest naraz twoim kalendarzem i twoją tasklistą i twoim właśnie klientem e-mail i twoim narzędziem do komunikacji z rodziną i tym, nie telefonem, tylko aparatem fotograficznym. I to jest dużo rzeczy naraz, nie? I ja mam wrażenie, że dobrze jest w dzisiejszych czasach jednak mieć rzeczy do różnych zastosowań, czyli masz na przykład odtwarzacz, nie? To ja pokażę, bo ja lubię słuchać audiobooków w samochodzie, no to mam odtwarzacz do audiobooków, nie? Ja go mogę zostawić w domu i jednocześnie wziąć ze sobą telefon. I mogę zrobić odwrotnie, mogę wziąć ze sobą ten odtwarzacz, jak idę biegać, i nie wziąć telefonu. Jak masz smartfona, to tego nie rozdzielisz. I w związku z tym nie jesteś w stanie zbudować sobie na przykład takiej bariery, a ja tak sobie myślę, że nie wiem, jeżeli masz na przykład jakieś problemy w pracy, lub masz jakiś trudny projekt, czy coś tam, czy non stop do ciebie klienci wydzwaniają, a ty chcesz mieć chwilę wytchnienia, to czasami opłaca się jednak zostawić ten telefon i go nie brać, ale wziąć ze sobą odgrywarkę ulubionych podcastów, ulubionej muzyki, czy coś tam, żeby się wyluzować, jak się idzie na spacer. Ludzie, którzy używają smartfona, nie mają w ogóle możliwości takiej, bo to wszystko jest w jednym. Więc to się nazywa takie, wiesz, single-use devices, nie? Że masz odtwarzacz, masz aparat, jak chcesz robić zdjęcia, masz kamerę, jeżeli chcesz filmować, i to nie jest wszystko jednym urządzeniem, tak? I nie wiem, masz notatnik, który jest papierowy i on nie wymaga ładowania, i no a poza tym jest jeszcze inna kwestia, no, że jednak te wszystkie rzeczy, które są robione osobno przez różne urządzenia, są zazwyczaj przez te urządzenie robione lepiej.
Też i jeszcze, jeżeli chodzi o takie czytanie na przykład artykułów, czy jakieś wyszukiwanie jakichś informacji na smartfonie i robienie tego przez bardzo długi czas, w sumie tak jak no, robimy od kiedy mamy smartfony, no też powoduje, że tracimy tą naszą taką zdolność uwagi, tak? I koncentracji. Ja na przykład u siebie coś takiego zaobserwowałam.
No to plus też mam wrażenie, że też tracimy zdolność. Znaczy, czyli tracimy to, co sprawiło, że w ogóle ludzie się tak strasznie rozwinęli, czyli umiejętność wyciągania wniosków i umiejętność radzenia sobie w zmieniającej się rzeczywistości. I ja to mówię absolutnie serio, niektórzy pewnie się teraz śmieją, natomiast zwróć uwagę na to, ile osób na przykład w tej chwili porusza się po mieście za pomocą Google Mapsa. I teraz wyobraź sobie, że te osoby, które się poruszają po mieście za pomocą Google Mapsa, nagle im zabierasz tego Google Mapsa. Czy oni są w stanie się zorientować w tym mieście? Nie. 20 lat temu nie było takich problemów, tak? 20 lat temu jednak ludzie, jak się gdzieś wybierali, to się zastanawiali, gdzie się wybierają, jak się tam dostaną, gdzie się muszą przesiąść, gdzie muszą skręcić. Dzisiaj nie. I to moim zdaniem jest krok do tyłu, bo powiesz sobie, no ale przecież na satelity GPS to sobie będą wisiały tam w powietrzu i tak dalej. Dobra, będą, to jest trochę tego typu myślenie, jak myślenie, że supply chain z Chin to zawsze będzie działał, nie? I później przyszła pandemia i się okazało, o kurde, jednak może niekoniecznie. I tu jest podobnie, nie? Że może się okazać, że w wyniku jakiegoś zbiegu okoliczności albo jakiegoś Black Swan eventa nagle tych satelit GPS nie będzie, albo ich będzie trochę mniej i one będą jednak nie dla wszystkich. I co wtedy? Będziesz chciała pojechać do Gdańska? Będziesz wiedziała, jak pojechać do Gdańska?
No, do Gdańska to będę wiedziała, jak.
Kupisz sobie mapę papierową.
No, na przykład no. Kupię sobie mapę, no. Albo będę czytać znaki.
No fajnie. No i to o takie rzeczy chodzi, że z jednej strony właśnie moim zdaniem tracimy taką umiejętność dostosowywania się do realiów, obserwowania rzeczywistości, wyciągania wniosków, a z drugiej strony, ponieważ non-stop jesteśmy triggerowani przez właśnie urządzenie, czyli masz ochotę się dowiedzieć, na przykład twoje dziecko tam boli noga, co poradzić na ból nogi, to kiedyś byś się zastanowiła, spytałabyś się kogoś, kto już miał taki problem. Mhm. A dzisiaj wchodzisz na Google. I dostajesz coś, co ci algorytm podsyła i w sumie nie do końca wiesz nawet, kto jest autorem tej informacji. I to jest taki impuls, jak się tego nauczysz. Ja jestem przekonany, że ty to miałaś, mm-hmm. bo ja jak się odzwyczajałem tam ten rok bez smartfona, to ja miałem coś takiego, że ja miałem ochotę sięgać. A bo muszę to sprawdzić, muszę sprawdzić. No i patent polega na tym, że jak nie masz do czego sięgać, to wcale to się okazuje, że wcale nie musisz sprawdzić, że wcale nie musisz wiedzieć, jak sobie inni mm-hmm. w innych miastach albo w innych częściach świata radzą z tym problemem, nie? Albo możesz sobie wykoncypować sama, jak to rozwiązać, albo co może być przyczyną tego bólu, albo rozumiesz, nie? I to są takie rzeczy, które... No to jest taki impuls, którego nie masz, nie? Jeżeli nie masz tego smartfona, ale jeżeli masz smartfona, to on jest. I według mnie on sprawia, że jesteś non stop zajęta takim researchem mhm. i dzięki temu nie wyciągasz wniosków z własnego doświadczenia.
Tak, to prawda.
A ty jeszcze mówisz, że co, że ci attention spany się skróciły, tak?
Tak.
A możesz to jakoś trochę rozwinąć?
Tak, no zauważyłam, że bardzo trudno jest mi się skupić na przykład na czytaniu książki papierowej, co kiedyś w ogóle, wiesz, potrafiłam na przykład całe dnie, to jeszcze zanim, tak, no miałam...
Jak byłaś nastolatką.
Tak, ale no potrafiłam, tak, na przykład cały weekend spędzić na czytaniu, wiesz, grubych książek, tak, i nie sprawiało mi to naprawdę żadnej trudności. I rzeczywiście przez, nie wiem, ostatnie kilka lat, tak jak już, to jakby przestawiłam się na poszukiwanie właśnie informacji w internecie, na wyszukiwanie wiadomości, czy czytanie właśnie artykułów, to no jak, wiesz, sięgałam po książkę papierową, to było mi po prostu trudno się skupić. I w tej chwili pracuję nad tym, żeby no, odzyskać tą moją taką, wiesz, uwagę, tak?
Jak idzie?
I, no, jest ciężko, tak? Ale idzie. Rzeczywiście odstawienie smartfona...
Pomaga.
Pomaga, tak.
A wiesz dlaczego? Bo smartfon ci generuje strzały dopaminowe. I wiesz, jak działa dopamina? Że dopamina nie działa na zasadzie wagi, jak się ludziom wydaje. Że dostajesz strzała, to się waga przechyla i później ona wraca i później dostajesz strzała. Nie, tylko... Twój organizm się przyzwyczaja, znaczy mózg się przyzwyczaja do pewnego poziomu średniego dopaminy.
To nie jest tak, że po prostu no jakoś zacierają mi się połączenia po prostu.
Nie, po prostu masz taki średni poziom dopaminy w innym miejscu. Aha. I pewne rzeczy, które kiedyś były atrakcyjne, czyli na przykład ciekawe było dla ciebie utrzymanie uwagi przy długiej książce, bo byłeś ciekawa, jak się rozwinie na przykład historia, nie? Bo miałaś poziom dopaminy tu. I ta książka była ponad tym poziomem. Mm-hmm. I teraz za pomocą smartfona podniosłaś sobie ten średni poziom dopaminy wysoko, bo raz, że sam, wiesz, przesuwałaś w lewo, w prawo ekrany, mm-hmm. klikałaś na aplikacje, konsumowałaś tam jakieś feedy z newsami i tak dalej. I to ci podniosło, w sensie dostawałaś więcej tych strzałów z dopaminy i więc średni poziom dopaminy się podniósł tu, a książka jest dalej tu. Mm-hmm. I ona już nie jest atrakcyjna względem tego, rozumiesz? I teraz musisz poczekać. No i jak się odzwyczaję od takiego wysokiego poziomu średniego dopaminy? Miesiąc trzeba sobie zrobić postu dopaminowego, czyli przestać konsumować to, co cię tam triggeruje, na przykład smartfona, na przykład, no nie wiem, co tam jeszcze można, no najlepiej w ogóle tego smartfona odłożyć, tak, czyli na przykład przełączenie go w tryb czarno-biały nie wystarczy, tak, czyli należy w ogóle go nie mieć. I wtedy ci ten poziom średniej dopaminy znowu spadnie do takiego poziomu, że książka zacznie być względem tego średniego poziomu atrakcyjna.
Właśnie, podobno pomaga czytanie literatury pięknej, sięgnięcie po jakąś, wiesz...
Tak, bo to jest też takie coś takiego, żeby właśnie nie było... bo można sobie zastąpić jedno uzależnienie innym, tak? Czyli na przykład szukanie informacji na Google, zastąpić czytaniem, wiesz, takich użytecznych biznesowych książek albo lifehacków, nie? I wtedy zastępujesz jedną dopaminę inną, nie? Natomiast właśnie literatura piękna jest o tyle dobra, że to nie jest nic użytecznego, że to ci nie rozwiązuje problemów, to po prostu jest historia, która albo będzie przyjemna w konsumowaniu, albo nie, tak? No i wiesz, nie masz tam żadnych, wiesz, połączeń w użyteczności, znaczy w sensie połączeń do użyteczności, czy do twojego takiego życia, wiesz, codziennego. I dlatego to jest taki najbardziej, jak gdyby, dobre ćwiczenie, najbardziej dobre ćwiczenie na właśnie za zrobienie sobie takiego resetu.
No tak, no więc to ja teraz nad tym pracuję. No. A wracając do naszych rad, jeżeli chodzi o sposoby na odzyskanie kontroli, to no dobrze.
To konsumentka lodów tak. Jest po drugiej stronie.
Na sposoby na odzyskanie kontroli nad smartfonem i też no nad jakby tym...
Bo ja tu widzę ustal dzień w tygodniu bez smartfona. No please, moim zdaniem to nie jest dzień nie? w tygodniu, okay. Tylko znaczy jeżeli chcecie zauważyć, że ten smartfon wam do czegoś nie jest potrzebny, no to warto zacząć od tego jednego dnia, ale ja uważam, że nikomu się nic nie stanie, jeżeli sobie zrobi miesiąc bez smartfona, nie? Mhm. A to szczególnie, że właśnie przed chwilą powiedzieliśmy, że żeby sobie zresetować te poziomy dopaminowe, to trzeba miesiąc, nie? Więc warto jest
spróbować. No tak, no tutaj wiesz, no jest to jakaś taka rada, myślę, na początek, jak ktoś chce, nie chce sobie robić jakiegoś takiego ostrego cięcia. Znaczy, ja osobiście uważam, no na mnie podziałało właśnie takie ostre cięcie. Te wszystkie
też,
jakby rady, no one gdzieś tam pomagały, natomiast czy na przykład, nie wiem, zaciemnianie ekranu, czy na przykład sprawdzanie, ile czasu spędziłam, tak? Jest możliwość sprawdzenia, ile czasu spędziłam na smartfonie, natomiast no...
To jest deprymujące, bo patrzysz, o kurde, 4 godziny mojego życia
tak,
dziennie.
Tak, tylko
nie?
Że jakby nie wiem, rzeczywiście... najskuteczniejsze jednak jest po prostu odstawienie, tak. No dobra, ale na przykład jeszcze tutaj...
A co powiesz o Instagramie, Facebooku, Snapchacie,
no tak,
TikToku?
No to mówiliśmy, żeby to odinstalować, tak.
Bo to nie wnosi niczego do życia nikogo, nawet te osoby, co mi się wydaje, że są influencerami, to tak naprawdę nie są, a po prostu wpływa negatywnie na psychikę, no. I na poczucie własnej wartości i tak dalej, tak? I kradnie czas.
A jeżeli już jesteś taki, masz te aplikacje, to też zwróć uwagę, żeby się nie dać wciągnąć właśnie w takie, nie dać się zapędzić właśnie w te takie miejsca w internecie, o których mówiliśmy, czyli unikaj osób, czy odsubskrybuj, tak? Osoby,
tak, nie, no
które
unfollow, tak, no.
Osoby, które gdzieś tam sprawiają, że
to
jesteś bardzo czujesz? Wzburzony, źle
nie,
się czujesz z tym, co
mi się
przeczytałeś
to nie podoba.
Wcześniej.
Nie, mi się to
się
nie podoba,
podoba,
bo wiesz, no Tristan Harris, on tam się powołuje w różnych, znaczy w Social Dilemma na pewno jeszcze w swoich wywiadach też na to, że były badania robione, że w zasadzie te osoby, które myślą, że social media w stylu Twittera, Facebooka to tylko uwydatniają to, jacy jesteśmy, jakie są społeczeństwa na świecie i tak dalej, to jest bullshit, nie? Że zasadniczo tak nie jest, że nawet jeżeli zaczniesz z dobrymi intencjami i masz na tym feedzie tylko swoich znajomych i tam nie masz jakichś tam, wiesz, nie wiem, news outletów czy ludzi publikujących jakieś tam rzeczy, to tak czy siak z biegiem czasu te platformy ci będą serwowały takie treści, które co jakiś czas mają ciebie wkurzyć, mają, bo po prostu jest udowodnione, że jeżeli będziesz zdenerwowana, jeżeli coś wywróci twoją wizję świata co jakiś czas, to wtedy dłużej pozostaniesz na tych platformach. I to jest to, co Tristan Harris nazywa, że nawet jeżeli zaczniesz z dobrymi intencjami, to skończysz w tym, co on nazywa crazy town, nie? Czyli wchodzisz sobie na YouTube'a i szukasz, wiesz, nie wiem, przepisów, żeby zdrowo jeść i wylądujesz prędzej czy później, jeżeli pójdziesz za tymi rekomendacjami, które się z boku nazywają, na w końcu jakichś tam filmach, które będą cię zachęcały do tego, żebyś, nie wiem, wyżygiwała swoje, prawda, obiady. No,
no dobrze, ale jeżeli szukasz informacji, czy chcesz mieć jakiś pogląd na wydarzenia, które się dzieją, coś cię interesuje, to lepiej coś zasubskrybuj, nie wiem, zapłać właśnie za wykup abonamentu.
Tak, ale to
gdzieś.
Bezpośrednio tam.
Bezpośrednio,
u twórcy,
czyli
tak?
Wspieraj twórcę, wspieraj
nie sensu,
jakąś lokalną prasę
tak.
Na przykład, no. Czy i też takie, stwórz sobie jakby takie źródło informacji, żeby to nie były tylko takie informacje z tej, jakby z twoich poglądów,
tak,
ale
dokładnie.
Też...
Znaczy, po pierwsze, umieszczanie się w sytuacji, w której algorytm jest pomiędzy twórcą a tobą, jest bardzo niebezpieczne, no bo ten algorytm będzie chciał swoje cele realizować i on stanie gdzieś tam jednak w przeciwieństwie do tego, czego ty szukasz na tej platformie.
No dobrze, tylko jak, skąd wiedzieć, jak no to trafić nie wiem, no, na te
bardzo prosto, no jeżeli,
media,
nie wiem,
czy
jeżeli wiesz,
ludzi,
że jesteś...
autorytety jakieś, tak?
Które jeżeli jesteś raczej konserwatywna...
Są wartościowe.
Jesteś raczej konserwatywna, mhm, załóżmy, nie? No to no nie konsumuj tylko treści konserwatywnych, tylko specjalnie sobie zaserwuj lewicowe, no. Mhm. Ale tak, nie na zasadzie, że algorytm mi podpowie, tylko ty, tak, sama sobie to zrób. Na zasadzie wiem, że mam takie poglądy, chcę widzieć tą drugą stronę po to, żeby mieć w miarę wyrównaną wizję świata. I to jest jedyne, co możesz zrobić. No druga rzecz, która jest super, no to rozmawiaj z ludźmi, którzy mają odmienne poglądy, tak, ale to już jest coś takiego, na co dzisiaj ludzie za bardzo nie chcą się decydować niestety, bo wiesz, bo to im jakoś taki dyskomfort robi, że już, wiesz, a może to być też kwestia tego, że no jesteśmy już wszyscy tak przyzwyczajeni do bycia w tych naszych bańkach, że nagle jak wychodzisz z tej bańki i się stykasz ze światem, to się okazuje, że ten świat jest inny niż ty byś chciała, żeby był, no i... Ale powiedz mi, czy ty tak robiłaś, że właśnie, no wiesz, zapłaciłaś jakimś gazetom i wykupywałaś abonamenty, czy... Bo ja myślę sobie, że w ogóle najlepszą metodą to jest nie konsumować newsów. Ja od 7 lat ich nie konsumuję. Jestem bardzo szczęśliwy. Nie brakuje mi tego w ogóle.
Nie robiłam tego, przyznaję się. Myślę jednak, że to jest jakby ciekawe rozwiązanie w takim właśnie sensie wspierania na przykład jakichś mediów lokalnych, tak? Czy takich jakichś mediów, które wydają ci się wartościowe, tak? Bo z czegoś jednak tak.
Ale ty kiedyś tam po to, żeby mieć taką w miarę wyważoną opinię na temat tego, co się dzieje na świecie, to ty czytałaś tak od totalnej ekstremy lewicowej do totalnej prawicowej.
Tak, właśnie dokładnie robiłam i rzeczywiście to jest bardzo ciekawe doświadczenie i każdemu polecam.
Ale to ręce opadają, nie?
Tak. Natomiast naprawdę ciekawe doświadczenie, jak jedno i to samo wydarzenie, czy... No jakby jak, w jaki sposób może być interpretowane, argumentowane, widziane, naprawdę.
Albo w
polecam.
Ogóle, wiesz, przedstawiane w takim wycinku, nie?
Tak, czy jakby obśmiewane i muszę powiedzieć, że argumenty jednej i drugiej strony w sumie są w podobny sposób obśmiewane przez te już takie ekstremalne, tak, strony. Jakby metody są podobne, tak, zupełnie inne poglądy, ale metody są podobne i oczywiście są gdzieś tam takie w centrum wyważone media, które no starają się tak te jakby obydwie strony obejrzeć. Tak,
ja jestem przeciwnikiem konsumowania newsów, bo mam wrażenie, że już od bardzo, bardzo dawna news outlety, gazety i tak dalej nie służą temu, żeby poinformować ciebie, tylko służą temu, żebyś klikała, nie? Czyli krótko mówiąc już dziennikarstwo się już tak totalnie zeszmaciło, że ono już nie spełnia swojego podstawowego zadania, czyli tłumaczenie świata, pokazywanie właśnie perspektyw
różnych
i tak dalej.
Wiesz co, powiem ci, że ja doszłam do takiego wniosku, że jest taki natłok informacji. Naprawdę możesz przestraszyć się wszystkiego. No możesz jakby dowiedzieć się dzisiaj no, z każdego zakątka świata, nie wiem, każdej informacji, która po prostu wbije cię w ziemię.
No właśnie.
I jakby w twoim codziennym życiu, no jakby... Niewiele to zmieni, a jeszcze ja się po prostu przez to czuję jakby depresyjnie, tak, ojeju, że może tym się powinnam zająć, a może tym, a może tu pomóc, a może tam pomóc.
A może przestać właśnie się zajmować.
I tak naprawdę, wiesz, to co mi pomaga i myślę, że to, co jest wartościowe, to jest zajęcie się tym, to, co masz tu i teraz u siebie w twoim mieście,
tak, no,
wśród, nie wiem,
w swojej dzielnicy,
w swojej szkole, wśród osób jakby, z którymi jakby budujesz tutaj te rzeczy na miejscu. Znaczy oczywiście wszystkie jakby takie działania no, są potrzebne. Ja podziwiam ludzi, którzy gdzieś tam, wiesz, angażują się w duże sprawy i pomagają. No dla mnie no na ten moment to jest jednak tak przytłaczające, że ja gdzieś tam, wiesz, potrzebowałam się wycofać i skupić się na tym, co się dzieje u mnie, tak? W jakiejś
mojej
społeczności i wtedy...
Ja myślę, że ludzie, którzy się angażują w jakieś duże rzeczy na poziomie, nie wiem, ogólnokrajowym czy światowym i tak dalej, no to...
No to jest potrzebne.
To jest potrzebne, ale ja uważam, że to powinni robić ci ludzie, którzy wszystkie inne rzeczy w swoim życiu już mają załatwione, tak? Czyli którzy mają są w pokoju ze sobą, którzy mają dobrze działającą swoją rodzinę, którzy mają dobre relacje ze swoimi dziećmi, którzy mają dobre relacje ze swoimi sąsiadami, z ludźmi w swojej bardzo małej, lokalnej społeczności. I wtedy to jest dobry fundament do tego, żeby iść dalej. No i teraz mam wrażenie, że jest bardzo niewiele osób na świecie, którzy tak faktycznie działają. To znaczy w wielu sytuacjach te działania na dużą skalę są po to, żeby zamaskować pewne rzeczy, które są niefajne w ich takim właśnie bezpośrednim życiu ze sobą samym, w społeczności lokalnej i tak dalej. To bardzo często to niestety widać. No i to jest moim zdaniem złe, tak, no bo oczywiście możesz powiedzieć, że to podziwiasz kogoś, że ktoś tam pomaga dzieciom w Afryce i tak dalej, ale jeżeli pomaga dzieciom w Afryce, a nie potrafi mieć dobrych relacji ze swoją sąsiadką, to może lepiej mieć dobre relacje ze swoją sąsiadką, a dopiero potem się zająć tą pomocą.
Ja powiem tak, że jeżeli czytasz pewne informacje i tylko to cię jakby wprowadza w stan depresyjny i nie podejmujesz żadnego działania.
Albo działaniem jest kliknięcie na fejsie, które nic nie zmienia.
Nie, właśnie nie, że nie tylko, że polajkujesz, że gdzieś pójdziesz, że weźmiesz udział w jakimś proteście, a podobno i tak 70% ludzi i tak nie idzie, nawet jak kliknie, się zadeklaruje. Właśnie jeżeli jakby to do niczego nie prowadzi, no to nie ma co czytać, tak? I się po prostu tym jakoś nadmiernie, wiesz, przejmować.
Ja dalej będę utrzymywał, że według mnie konsumowanie newsów dzisiaj jest świadomym nabieraniem się na pewien jak gdyby biznes model, który jest przeciwko tobie, nie? Po prostu. Nie? To jest trochę tak samo jak, nie wiem, jeżeli oglądasz telewizję, to świadomie nabierasz się na pewien biznes model, który jest przeciwko tobie. Jeżeli masz Netflixa i konsumujesz, wiesz, binge-watching robisz, no to dajesz się nabrać na pewien biznes model, który jest przeciwko tobie. I tyle. No i teraz, wiesz, no może się okazać, że twoje życie jest tak puste, że bez tego byłoby w ogóle nie do zniesienia, ale myślę sobie, że my wszyscy jednak mamy takie rzeczy w naszym życiu, o które można byłoby zahaczyć się i sprawić, że robiąc te rzeczy właśnie, no nie wiem, no skupiając się bardziej na naszych rodzinach, na sobie samym, na jakimś rozwoju osobistym, na pomocy właśnie sąsiadce czy sąsiadowi, czy na jakimś udzielaniu się w grupie, nie wiem, rodziców
czy
w szkole lokalnie.
Czy możesz w ramach lokalnej społeczności też pomagać? Nie wiem, możesz wziąć udział w jakiejś zbiórce.
I to wcale nie jest gorsze. To nie jest gorsze niż UNICEF.
No tak, ale możesz też pomagać, nie wiem, właśnie na przykład nie wiem, osobom uciekającym przed wojną u siebie w swoim mieście, biorąc udział, nie wiem, w zbiórkach u siebie.
A niekoniecznie wysyłając pieniądze na ogólnopolskie.
No dobra, odjechaliśmy.
Odjechaliśmy i tak, wróćmy. Wróćmy. A co powiesz na temat empatii?
No ja myślę, że empatii w internecie to jest pewnie mało i trudno znaleźć, zwłaszcza w komentarzach.
Widać,
tak, bo nie widać człowieka, więc warto sobie zawsze pomyśleć, że gdzieś tam jest człowiek po drugiej stronie, jak gdzieś jest, wiesz, jakiś czytasz jakiś komentarz, tak, czy...
Jak chcesz napisać
opinię,
komentarz.
Czy chcesz napisać, no właśnie, tak.
Chcesz mu napisać, ty... No to wtedy się zastanów, czy po tym ty nie będzie czegoś, czego byś nie powiedziała człowiekowi face to face. I to jest problem, no bo niestety ludzie, wiesz, w internecie myślą, że tam po drugiej stronie to nie ma ludzi, nie? I dlatego też ja uważam, że właśnie pewnych rzeczy nie należy robić, tak? Po prostu, nie wiem, nie należy czytać komentarzy pod postami, które wyglądają na to, że są tak napisane, żeby ludzi polaryzować, no bo siłą rzeczy te komentarze będą bardzo słabe, tak? Ze względu na to, że ludzie piszący je myślą, że je piszą do jakichś, wiesz, tworów, które nie mają cech ludzkich.
A jeżeli już jesteś, czytasz jakieś takie komentarze i nie wiem, masz 10 komentarzy pozytywnych, a 2 negatywne.
No i tak
się
zapamiętasz te negatywne.
No tak, ale właśnie chodzi o to, żebyś się nie skupiał na tych dwóch negatywnych.
To się tak nie da.
Tylko nie
no,
da się
ale to
tak.
Kahneman udowodnił, że zasadniczo, że wiesz, nie możesz działać przeciwko swojej naturze, tak? No w sensie są pewne rzeczy, na które my się wszyscy nabieramy, tak? I są pewne rzeczy, my jakoś tam... I według mnie dlatego właśnie o wiele lepszą metodą niż próba okiełznania smartfona, czy próba limitowania sobie właśnie konsumpcji newsów, czy próba jakiegoś takiego, wiesz, wysilania się, żeby ci coś wyszło w jakiś tam sposób wyważony. To zawsze, moim zdaniem, dzisiejszym największym kłamstwem, na które wszyscy się nabierają, to jest w moderacji, tam in moderation, nie, że oj, no przecież jak za dużo nie będę konsumowała tych newsów, to będzie wszystko okej, że można, nie wiem, wiesz, pić Coca-Colę w sposób taki, że ci to nie zaszkodzi, a można konsumować newsy w sposób taki, że ci to nie zaszkodzi. Ja uważam, że to jest największe kłamstwo XXI wieku. Że właśnie nie, że są, te wszystkie rzeczy są robione tak, i to właśnie jedzenie śmieciowe, i śmieciowe newsy, i śmieciowe właśnie serwisy, i smartfony, które też są tak ustawiane, żebyś właśnie do nich wracała. Mówię, dlaczego ci producenci oprogramowania do smartfonów nie wyłączą by default powiadomień? Przecież to się robi jednym po prostu kliknięciem w oprogramowaniu. Dlaczego one wszystkie zawsze mają włączone?
No dlaczego?
No żebyś sięgała po tego smartfona, żeby to była ważna część twojego życia. Po młotek sięgasz wtedy, kiedy chcesz wbić gwoździa, a tu chodzi o to, żebyś sięgała non-stop, tak? I to już jest, że to jest największe kłamstwo, że da się pewne rzeczy robić, wiesz, z kontrolą. Da się, ale wtedy tak będziesz się wypalała, jak gdyby, jeśli chodzi o swoją silną wolę i o to swoją energię codziennie, że ci nie starczy na...
Wiesz co?
Na energię dla męża, dzieci i na swoje hobby. No i...
Ja myślę, że fajna rzecz, jeżeli chodzi o te tutaj rady, o których rozmawialiśmy, jest taka, że jak zaczynasz je stosować, to wtedy dowiadujesz się właśnie, jak bardzo jesteś uzależniony od smartfona. I więc to jest fajne, żeby zacząć i spróbować właśnie, żeby zacząć i wdrożyć w życie właśnie te wszystkie tutaj takie metody, o których rozmawialiśmy. I wtedy się możecie przekonać o tym, ja się o tym przekonałam. No rzeczywiście, w których miejscach jestem najbardziej uzależniona, jakie to powoduje właśnie u mnie objawy. I ja doszłam do takiego wniosku, tak, w sensie popchnięta przez Jerzego.
Nie no, że ja ci zadałem pytanie, czy dalej chcesz używać smartfona i ty powiedziałeś w pewnym momencie nie.
No, że może spróbuję właśnie w taki radykalny sposób.
Tak. Natomiast ja mam swoje doświadczenia, tak, bo ja przez rok nie używałem w ogóle smartfona, miałem punkta MP02 i potem stwierdziłem, okej, już jestem zdrowy, już wiem, co było dla mnie problematyczne, oswoiłem się z tym, jak gdyby rzuciłem te złe nawyki i wracam, nie? I wróciłem, kupiłem sobie iPhone'a mini, prawda? Myśląc, że tam są pewne rzeczy, które mi są potrzebne, typu fajna kamera, bo ja przecież vlogi robię, jakieś tam, wiesz, możliwość dostępu do task listy wygodniejsza niż tam na papierowym jakimś notatniku i tak dalej. I autentycznie 3 tygodnie później byłem już w tym samym miejscu, co rok wcześniej. Nie? Czyli wystarczyły 3 tygodnie do tego, żeby po prostu, wiesz, jazda w dół, nie? I wiesz, i wyciągam smartfona na kiblu, nie? Podczas gdy już przez rok tego nie robiłem, nie? I mimo, że, wiesz, brak social mediów na tym smartfonie, ekran czarno-biały, wyłączone notyfikacje, to ja sobie siedziałem na kiblu i ja sobie ustawiałem widgety na tym smartfonie, nie? I tak sobie, i w pewnym momencie sobie stwierdziłem, nie, no to przecież, no to okej, no być może i teraz, uwaga, ja, tak jak powiedziałem, że in moderation, ja w to nie wierzę i nie wierzę też w to, że ja jestem wyjątkowy, ja mam problem. Jestem przekonany, że wszyscy mają ten problem. To nie jest przypadek. I to Tristan Harris też o tym mówi. Mówi, że za każdym razem, jak wyciągasz smartfona, to po drugiej stronie tego ekranu jest 1000 najlepszych inżynierów i psychologów behawioralnych, których jedynym zadaniem jest to, żeby zmaksymalizować twój czas używania tego narzędzia. I dopóki to nie będzie uregulowane, moim zdaniem, centralnie jakoś, że to będzie zabronione, że nie można tego robić, tak samo jak, nie wiem, nie możesz robić tej takiej podprogowej reklamy, że 23 klatki jest filmu, a 24 to jest reklama jakiegoś produktu, nie? I ty tego nie zarejestrujesz, bo to ci przyleci, ale twoja podświadomość zarejestruje. To jest zabronione, nie? No bo ludzie kiedyś zauważyli, że można tak podprogowo ludziom sprzedawać jakieś tam, wiesz, komunikaty i że to nie jest spoko. I tak samo myślę, że to nie jest spoko. Właśnie to, że po drugiej stronie smartfona masz 1000 najlepszych inżynierów i psychologów behawioralnych, którzy mają za zadanie jedynie cię uzależnić od niego. Więc po tych 3 tygodniach i wiesz, i po prostu w wleceniu idealnie w te wszystkie złe przyzwyczajenia, które miałem wcześniej, łącznie kurna ze słuchaniem sobie podcastów przez całą noc zamiast spaniem, uznałem, że no nie, no i nie wiem, dlaczego tak jest. Jak mam odgrywarkę podcastów, to ona se leży na biurku i nie ma problemu. Natomiast jeżeli to jest smartfon...
Tak, także polecamy zrobienie takiego testu, to wtedy przetestujecie siebie i zobaczycie, w którym miejscu jesteście, jeżeli chodzi o waszą kontrolę nad smartfonem. Ja myślę, że z tych wszystkich punktów takie najlepsze, żeby się o tym przekonać, jest postawienie sobie budzika i tak. Zostawienie smartfona
w innym pokoju
na czas właśnie momentu snu, zaśnięcia.
A drugi dobry test, który ja lubię, to jest taki, żeby wyjść na spacer z kimś i zostawić telefon w domu.
Dobre.
Nie?
Także polecamy.
I wiesz, wrócić za 2 godziny i zdać sobie sprawę z tego, że o kurde, nic się nie stało, nie? Świat stoi dalej. No dobra, to co? To chyba tyle. Tak. W komentarzach napiszcie, który z tych punktów, które dzisiaj wymieniliśmy, pierwszy zamierzacie zastosować.
Także dziękujemy i do usłyszenia.
Na razie.